Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie.
Trędowaty to jest człowiek pozbawiony wszelkich praw, wyrzucony poza nawias społeczeństwa. Powrót takiego człowieka do społeczności praktycznie nadal nie jest możliwy. Ja mam ciągle świeże przypadki trądu.
Doktor Helena Pys w Indiach prowadzi ośrodek Jivodaya, co w sanskrycie znaczy świt życia. Przed Światowym Dniem Trędowatych opowie nam o swojej 20-letniej pracy z chorymi na trąd. A magazyn, jak w każdą środę, rozpoczynamy relacją z audiencji generalnej. Swą katechezę papież dedykował świętemu Franciszkowi. Franciszek z Asyżu był wielkim świętym i człowiekiem radosnym, powiedział Benedykt XVI w katechezie. W istocie, podkreślił papież, między świętością i radością istnieje głęboka i nierozerwalna więź. Patrząc na Franciszka, widzimy, że prawdziwą receptą na szczęście jest świętość i bliskość z Bogiem.
Franciszek urodził się końcem roku 1181 lub na początku 1182 w bogatej kupieckiej rodzinie. W wieku 20 lat porzuca beztroskie życie i zostaje pustelnikiem. Odkrywa jednak, że jego powołaniem jest żyć w ubóstwie i głosić Ewangelię. Udaje się do Rzymu, aby przedstawić papieżowi Innocentemu III projekt nowej formy życia chrześcijańskiego. Szybko pojawiają się naśladowcy, którzy tworzą w Porciunkuli pierwszą wspólnotę braci mniejszych. Zmarł 3 października 1226 roku. 2 lata później Grzegorz IX zapisał go w poczet świętych.
Papież omówił szczegółowo różne aspekty duchowości franciszkańskiej. Przypominając z kolei, że w 1219 roku Franciszek udał się do Egiptu, by głosić Ewangelię tamtejszemu sułtanowi, Benedykt XVI uznał jego postawę za wzór dla dzisiejszych relacji z islamem.
Pragnę zwrócić uwagę na ten epizod z życia świętego Franciszka, ponieważ jest on dziś niezwykle aktualny. W epoce, w której trwała walka między chrześcijaństwem i islamem, Franciszek, uzbrojony wyłącznie w swą wiarę i łagodność, skutecznie szedł po drodze dialogu. Kroniki podają, że sułtan muzułmański przyjął go ochoczo i serdecznie. Jest to wzór, którym również dziś powinny się inspirować relacje między chrześcijanami i muzułmanami, krzewiąc dialog w prawdzie, wzajemnym poszanowaniu i zrozumieniu.
O biedaczynie z Asyżu papież mówił również do Polaków.
Patrzeni w postać świętego Franciszka, uczmy się od niego ewangelicznej prostoty i radości, miłości dla ludzi i poszanowania czy wstłoszenia, głębokie modlitwy i dążenia do świętości. Bądźmy ludźmi pokoju i nieśmy innym prawdziwe szczęście, które odnajdujemy w Bogu. Niech Jego błogosławieństwo stady wam towarzyszy.
Na zakończenie audiencji papież nawiązał do przypadającej dziś rocznicy wyzwolenia obozu w Oświęcimiu. Wydarzenie to, powiedział, jak również świadectwa ocalałych, ukazały światu okropność zbrodni o niesłychanym okrucieństwie popełnionych w obozach koncentracyjnych stworzonych przez nazistowskie Niemcy.
Oggi si celebra il giorno della memoria.
Dziś obchodzimy Dzień Pamięci. Wspominamy wszystkie ofiary tych zbrodni, a w szczególności planowaną eksterminację Żydów. Oddajemy też cześć tym, którzy ryzykując własnym życiem, chronili prześladowanych, przeciwstawiając się śmiercionośnemu szaleństwu. Z głębokim przejęciem myślimy o niezliczonej rzeszy ofiar ślepej nienawiści, rasistowskiej i religijnej, które zostały tam deportowane, a następnie uwięzione i zabite w tych nieludzkich i wynaturzonych warunkach. Niech pamięć o tych wydarzeniach sprawi, że z coraz większym przekonaniem będziemy szanować godność każdego człowieka, by wszyscy ludzie uważali się za jedną wielką rodzinę. Niech Wszechmogący Bóg oświeci serca i umysły, by podobne tragedie już nigdy więcej się nie powtórzyły.
Od 40 lat w samym środku Półwyspu Indyjskiego działa ośrodek dla trędowatych, założony przez polskiego misjonarza ojca Adama Wiśniewskiego Palotyna. Ośrodek ten nazywa się Jivodaya, co w sanskrycie znaczy świt życia. Po śmierci ojca Wiśniewskiego centrum kieruje pani doktor Helena Pys, świecka misjonarka z Instytutu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zacznijmy może od nazwy. Świt życia. Skąd to?
Piękna nazwa, którą wymyślił, wymarzył sobie i wpisał na stałe założyciel ośrodka ksiądz Adam Wiśniewski. Oznacza ona świt życia, dlatego że trędowaty to jest człowiek pozbawiony wszelkich praw, wyrzucony poza nawias społeczeństwa. I dla niego ten ośrodek właśnie, próba pomocy miała być czymś takim, jakimś powrotem do normalności. Nie jest to możliwe tak dokładnie, bo poza wyleczeniem jakiejś ostrej fazy choroby potrzebna jest rehabilitacja bardzo głęboka, zarówno samego pacjenta, który czuje się wykluczony, jak i społeczeństwa, które musi przyjąć jakby z powrotem do siebie. Człowiek okaleczony takich szans praktycznie nie ma. Coś, co okalecza ciało w społeczności indyjskiej, jest stygmatem na zawsze. Taki trędowaty nie może żyć w swojej wiosce często. Sama rodzina wyrzeka się go, a czasem razem z rodziną musi opuścić wioskę. Najczęściej udają się do slumsów, mieszkają osobno. Dla takich ludzi ośrodek stworzony przez księdza Wiśniewskiego miał być właśnie jakimś nowym startem w nowe życie. To wymagało przecież nie tylko wyleczenia choroby, która w obecnej dobie już jest stosunkowo łatwa do wyleczenia i nawet koszty nie są zbyt wysokie. Natomiast właśnie powrót takiego człowieka do społeczności zdrowych, żywych, praktycznie nadal nie jest możliwy.
Nas, myślę, że w Europie już samo słowo trąd nabawa lękiem, przerażeniem. Jak wielki to jest problem w Indiach?
Ja myślę, że statystyki takie ogólne, zarówno WHO, jak i miejscowe tym bardziej, nie pokazują całości problemu. Problem polega przede wszystkim na wykrywaniu choroby. Dopóki nie będzie łatwego dotarcia pacjenta do lekarza, nie ma mowy o zwalczeniu tej choroby. Być może jest to kilkanaście milionów w miliardowym społeczeństwie, ale być może jest tego nawet znacznie więcej. Ja mam ciągle świeże przypadki trądu. Ciągle przychodzą ludzie, którzy właśnie zachorowali miesiąc temu, a czasem 3 lata temu, niektórzy już okaleczeni. I to jest zasadnicza różnica. Czy pacjent przyjdzie i nawet przypadkowo ja wykryję u niego trąd w jakiejś pierwszej fazie, czy wtedy, kiedy już dozna okaleczeń. Bo to powoduje, że albo będzie mógł być szybko i skutecznie wyleczony bez żadnych powikłań, albo już czasem przychodzą z takimi powikłaniami, których nie daje się całkowicie zniwelować.
Ośrodek działa 40 lat. Pani w tym ośrodku jest już od 20 lat. Czy ten problem w jakiś sposób się zmniejszył, czy no jest tak, jak było?
Zdecydowanie się zmniejszył, co świadczy o jakichś próbach opanowania tej choroby. W mojej przychodni przyjmuję wszystkich, którzy przychodzą. Zdarza się właśnie, że wśród tych, którzy przychodzą z powodu zupełnie banalnego, wykrywamy trąd. Ale w tej chwili ogromnym problemem jest też gruźlica. Mamy też przypadki AIDS i zaczęliśmy też działalność w tym kierunku. Mamy niewielki oddział 10-łóżkowy dla pacjentów zarażonych HIV. Wszyscy, którzy przychodzą, to znaczy po prostu biedni ludzie, bo bogaty do mnie nie przyjdzie. Dowiadują się, że wszystko jest za darmo i dlatego u nas się zjawiają. Trendowaci tylko właściwie w tej chwili już margines. 150 nowych przypadków w ciągu roku. Leczenie trwa od 6 miesięcy do 2 lat. Także na co dzień mamy po prostu dużą gromadę trędowatych, których trzeba obsłużyć nie tylko lekowo. Ci, którzy mają jakieś pozostałości w postaci wrzodu, wymagają naszej regularnej opieki, chociażby dostarczania materiałów opatrunkowych. I to po prostu jest działalność na co dzień w jednej przychodni. Co tydzień mamy 2 dni przyjęć, w drugiej przychodni 2 razy w miesiącu, w trzeciej, gdzie dojeżdżamy ponad 200 kilometrów, raz w miesiącu i wtedy wydajemy leki po prostu na taki odcinek czasu, żeby pacjent mógł zjawić się w czasie naszej kolejnej wizyty.
Jest to ośrodek założony przez polskiego kapłana, przez misjonarza, czyli u źródeł, powiedzmy, ośrodek katolicki, no jednak w hinduistycznych Indiach. Jak jesteście widziani, jak jesteście postrzegani i kim oprócz pani są ludzie, no, którzy tam pracują, pomagają, bo myślę, że no, mimo całej dzielności, no to chyba pani sama nie dała rady.
Tak, oczywiście. Ja weszłam w pewną strukturę i ja ją zaakceptowałam w całości. Bardzo mi się podobała myśl założyciela właśnie o tej rehabilitacji takiej, o tym powrocie do normalności. Z tym związana była edukacja, bo jeżeli człowiek ma kilka chociaż klas szkoły podstawowej, to już bardziej gdzieś może być na niego zapotrzebowanie, może się okazać bardziej potrzebny. Także założyciel, który widział rehabilitację właśnie w takim sensie, że po wyleczeniu ta rehabilitacja fizyczna, powiedzmy sobie jakieś tam niewielkie zmiany można wyrównać, ale również ta rehabilitacja społeczna, to była bardzo ważna rzecz. Założycielem był Paul Lotnek, który zaraz po wyświęceniu zaczął pracę w Warszawie i chcąc wyjechać do Trędowatych kiedykolwiek w przyszłości, miał taką myśl od swoich lat na stu, zaczął studiować na kompletach medycynę. Skończył ją, był lekarzem, dostał dyplom, nawet napisał pracę doktorską. Nie mógł wyjechać długo, ponieważ zaraz po wojnie wiadomo, że takich możliwości nie było. Kiedy wyjechał w latach 60., dojechał do Indii, to właśnie jeszcze szukał takich możliwości, gdzie byłaby opieka nie nad, tylko jakby od środka, żebyśmy sobie wzajemnie pomagali. I coś takiego, jakąś taką strukturę właśnie wymyślił. Wśród jego pomocników byli przede wszystkim trędowaci, wyleczeni trędowaci, ci, którzy się nie boją dotknąć swoich braci. Bo mimo wszystko indyjski lekarz nie dotknie pacjenta trędowatego. Nawet jeżeli on sam nie boi się, chociaż i z tym się spotkałam wśród moich kolegów Indusów, że niewiele wiedzieli o trądzie, to na pewno inni pacjenci do niego nie przyjdą, kiedy się dowiedzą, że leczy trędowatych. I to jest ten cały problem. Dlatego właśnie ksiądz Adam Wiśniewski znalazł współpracowników wśród byłych trędowatych. I tak jest właściwie do dziś. Trzon ośrodka stanowią byli trędowaci. Ci, którzy zdecydowali się pozostać i służyć swoim braciom.
Czyli ten trąd praktycznie to nie tylko choroba, która gdzieś tam zżera od środka tych ludzi, tylko to jest też takie naznaczenie, napiętnowanie w społeczeństwie bardzo mocne.
Tak. Ten stygmat, który powoduje, że nie chcą z nimi mieszkać ich współmieszkańcy, właśnie coś takiego robi z ludźmi. Oni są poza jakąkolwiek społecznością, żyją razem ze sobą w osobnych koloniach, mają wyznaczone miejsce, studnie osobne, no właśnie wszystko jest dla nich osobno. Ich dzieci są w tragicznej sytuacji, ponieważ nawet jeżeli nie zarażą się, a możliwości zarażenia mają dużo większe niż w całym społeczeństwie. Nawet jeżeli nie dotknie ich bezpośrednio choroba, to one są też naznaczone trądem. One nie mogą pójść do szkoły publicznej. Inne dzieci koło nich nie usiądą w ławce. Ich rodzice zaprotestują. I dlatego te dzieci właściwie mają tylko jedno wyjście. Ci rodzice zabierają je razem ze sobą na ulicę, gdzie żebrzą. Te dzieci uczą się tylko tego. Albo zbierania odpadków ze śmietników, albo niestety kradzieży. Albo właśnie widzą, w jaki sposób są traktowani ich rodzice i też doznają w ten sposób odrzucenia. Rehabilitacja naszych dzieci, kiedy przychodzą do nas 5-6-latki do ośrodka, do szkoły, która tam została założona przez księdza Adama, jest bardzo trudna. My musimy oduczyć te dzieci grzebania w śmietnikach. My musimy nauczyć ich poczucia elementarnej godności ludzkiej. Żeby się nie bały, żeby się nie cofały, kiedy chce im coś powiedzieć, kiedy chce pogłaskać po głowie. Na ogół są traktowane bardzo źle, jako dzieci trędowatych.
Czyli to jest praktycznie zamknięte koło. Rodzice, dzieci, no jeżeli potem idą na ulicę, grzebią po śmietnikach, tak jak pani mówi, czyli ich dzieci będą robiły to samo, jeżeli nie dostaną pomocy konkretnej, prawda?
Tak, oczywiście jest to ten problem, że jakby nie ma wyjścia z tego koła zamkniętego, ubóstwa i żebractwa. Jednak mamy pewne osiągnięcia. Dzieci u nas wykształcone w ośrodku, jeżeli udało się dojść do jakiegoś poziomu, nawet minimalnego, 8 klasy szkoły podstawowej, kiedy już umieją czytać i pisać, mogą pójść do sklepu pomagać. Po jakimś czasie widzą ich pracodawcy, że taki chłopak, dziewczyna przydają się do czegoś i rzeczywiście korzystają. Proszę pamiętać, że w społeczeństwie indyjskim w małych miasteczkach i na wsiach nadal jest ogromny problem analfabetyzmu. I właśnie to podstawowe nawet wykształcenie już coś naszym dzieciom daje. Mogą wyjść poza ten zaklęty krąg żebractwa.
A pani co zobaczyła, jak przyjechała przed 20 laty? Jakie było nastawienie, jakie było zetknięcie? No bo nie dość, że inny kraj, inny kontynent, inny klimat, inny krajobraz, no to zupełnie inny rodzaj pracy, mimo że dalej lekarza.
No jeszcze inny język i wiele innych barier. Mentalność tych ludzi jest zupełnie inna. Co ja zobaczyłam? No życzliwość tych ludzi. To bardzo ciekawe. Ja ani przez chwilę nie miałam poczucia, że jestem w jakimś innym świecie. Może to jest związane też z moimi osobistymi doświadczeniami, bo ja zawsze też byłam inna. Ja też jestem w jakiś sposób napiętnowana, jakoś naznaczona, i zawsze gdzieś wyróżniam się w tłumie albo moimi kulami, albo wózkiem teraz. Ale naprawdę zawsze odczuwałam, że ten inny świat też czegoś potrzebuje. I dla mnie właściwie, no może to w tej chwili spłysam, to na pewno miałam jakieś przeżycia emocjonalne 20 lat temu, mój Boże. Pierwsze zetknięcie w ogóle z tak obcym światem. Ale nigdy nie miałam jakiegoś uczucia ciężaru, lęku, chęci wycofania się. Rzeczywiście nie, to jest łaska dana od Pana Boga. Dla mnie ta inność oczywiście też gdzieś tam była, nawet w zetknięciu z odrębnym sposobem leczenia, diagnozowania. W ośrodku praktycznie nie mamy nic w sensie jakiejś dużej medycyny. Ja naprawdę polegam głównie na swoim doświadczeniu i tu znowu dzięki Panu Bogu nie wyjechałam natychmiast po studiach jako młody człowiek, tylko już z pewnym doświadczeniem lekarskim, chociaż jako internista, ale przecież jeszcze z kolei, ze studiów pamiętam rozmaite inne specjalności, także mogłam się zająć czasem i porodem i zajrzeniem do oka czy ucha, ale był to naprawdę trud. Chyba największą barierą była jednak bariera językowa. Kiedy ją zaczęłam przekraczać, to wtedy zobaczyłam, jak zupełnie odrębnie też oni myślą. I to było trudne, bo mogłam mówić i jakby to nie docierało do ludzi. To chyba było najtrudniejsze, porozumieć się z nimi tak, żeby chcieli współpracować. Myślę nawet o pacjentach. Dla lekarza podanie tabletki nie jest problemem, ale jeżeli pacjent tej tabletki nie zje, nawet jeżeli ją dostanie darmo, to co ja mam właściwie zrobić? Czuję się bardzo bezradna i myślę, że to były te najtrudniejsze rzeczy. A jeżeli chodzi o pierwsze zetknięcie, to ja powiem, że oczywiście było i bardzo gorąco i było też głodno w tym pierwszym okresie, bo ten okres przejściowy, kiedy nie było księdza Adama, to był okres biedy i głodu. Nawet szkoła przestała praktycznie pracować, ale to nie były problemy. To nie były duże problemy. Natomiast kiedy zaczęłam już mówić w języku hindi i zobaczyłam, jak trudno jest dotrzeć do ludzi i przełamywać jakieś opory, to zaczęło być jednak trudniej. Kiedy się zaczyna rozumieć ten świat, dopiero się rodzą prawdziwe trudności.
A ci ludzie, którzy teraz zostali wyleczeni, tworzą Pani ekipę. To jest taka mocna siła, która pomaga, dodaje nadziei, pokazuje też, no, że warto?
Właśnie tak. Ja kiedyś po drodze gdzieś zatrzymaliśmy się i ja z moimi byłymi trędowatymi, przecież też okaleczonymi, wracałam z przychodni i siostra mnie tam chciała poczęstować. Zresztą pracująca z niepełnosprawnymi, herbatę, ja mówię, to ja proszę tam, żeby chociaż podać wodę im. A kto tam jest? Zapytała mnie. Ja mówię, no moi współpracownicy. Po prostu buzię otworzyła szeroko. Ja mówię, siostro, to są najlepsi współpracownicy, bo i oni rozumieją pacjenta, oni wiedzą, jakie są te ich prawdziwe problemy i ci pacjenci, widząc ich, którzy im pomagają i dla nich pracują, mnie pomagając, też są jakimś ważnym przykładem dla nich. Ty też możesz. To jest to przełamanie, już tak nie jesteś śmieciem, nie jesteś tym wyrzutkiem społecznym, jesteś człowiekiem. Człowiekiem, który jeszcze może innemu pomóc, nawet jeżeli minimalnie, nawet jeżeli posprzątać tylko, czy przynieść coś, zanieść, zrobić torebkę z papieru, co często tymi okaleczonymi rękami robią, czy przygotować bandaże. To jest właśnie to coś, w co się mogą włączyć. I na tym polega ten ostatni stopień rehabilitacji. Pokazać im, że są potrzebni. Integracja też idzie w drugą stronę, ponieważ mamy szkołę na bardzo dobrym poziomie. I teraz właśnie do tych wyższych klas, wiosek okolicznych, zaczęli się zgłaszać do nas studenci, też chcą się uczyć u nas. Zdrowi. I właściwie to bardzo się z tego cieszymy, ponieważ w wyższych klasach też mamy mniej uczniów, także przyda się, żeby nauczyciel nie uczył 5, a na przykład 15 w klasie. Ale to też świadczy o tym, że nie ma już tej bariery takiej, tego lęku. Mamy pracowników z zewnątrz, zarówno nauczycieli, księgowego, jak i pracowników rolnych na przykład. Także myślę, że pomału ta integracja w środowisku najbliższym naszym idzie bardzo dobrze. No ale czy to jest rzeczywiście zaakceptowanie trędowatego, trudno powiedzieć.
Przypomnę, że naszym gościem była pani Helena Pys, polska lekarka, która od 20 lat pracuje z trędowatymi w samym środku Półwyspu Indyjskiego. Dziękując za wspólnie spędzony czas, żegna się z Państwem Beata Zajączkowska. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.